Mamy dzisiaj Dzień Dobroczynności, tak? Taki kalendarz, który zakłada pewne akcenty, abyśmy sobie przypominali, że dobrze czynić jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem i powinnością. Oczywiście rozumiemy, że to nie chodzi tylko o dzień, no bo co to byłoby za chrześcijaństwo, gdybyśmy tylko raz w roku byli dobrzy, tak? Raz w roku jesteśmy pełni dobra, a potem już, skoro udało nam się jeden dzień wytrzymać, to pozostałe dni możemy sobie troszkę inaczej przeżyć. Ja rozumiem, że przez całe nasze życie chcemy być zaangażowani w czynienie dobra. Chyba dobrze rozumiem, tak? Czy jeśli nie, to mnie skorygujcie. Wierzę, że chrześcijaństwo polega na tym, żeby nasze dłonie, nasze usta, nasze nogi niosły nas w kierunku dobra. Tak sobie to wyobrażam. I chcę wam powiedzieć, że z tym czynieniem dobra to wcale nie jest taka prosta rzecz. Chyba wiecie o tym na co dzień, bo żyjemy w świecie, który jest troszeczkę inaczej skonstruowany. Generalnie XX wiek został okrzyknięty wiekiem wojen, konfliktów, jakichś napięć, jakichś walk. Mieliśmy nadzieję, że wiek XXI będzie troszeczkę lepszy, ale okazuje się już na początku, że jest to wiek zdominowany przez terroryzm. Jest to wojna o jeszcze chyba gorsza niż takie typowe, klasyczne wojny, bo nie widać tam takich wyraźnie przeciwników, kto z kim walczy, ale walczą ze sobą cienie. Często przypadkowi ludzie giną w tej walce i jest to o wiele bardziej dramatyczna niż normalna, klasyczna wojna. Ale moi drodzy, największy konflikt, największa wojna toczy się... Wiecie gdzie? Toczy się w każdym z nas. To właśnie nasze myśli, nasze serce, nasze jestestwo, nasz wewnętrzny człowiek jest areną najbardziej krwawych, najbardziej dramatycznych walk. Na pewno znacie słowa, one są zapisane w liście do Rzymian w 7 rozdziale i tam 18 do 24 wiersz. Często do tych słów wracamy, ale one są ważne, a więc pozwólcie, że je przytoczę po raz kolejny. Paweł apostoł pisze tak. Jestem bowiem świadomy, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, które wiedzie ku śmierci? Co mówi apostoł Paweł? Otwiera przed nami swoje serce i mówi, słuchajcie, jestem człowiekiem, który poznał osobiście Chrystusa. Spotkałem Go w drodze do Damaszku. Miałem takie objawienia, których nie godzi się nawet, nie wszystkie, godzi się przekazywać ludziom śmiertelnym. Byłem porwany aż do trzeciego nieba. Słyszałem słowa, które mnie osobiście wstrząsnęły mną. I ja, człowiek, który ma tak wiele doświadczeń z Bogiem, muszę się przyznać wam do czegoś, prowadzę wewnętrzną walkę. Walczą we mnie dwie siły. Walczy dobro i zło. Jest to przeciąganie liny we mnie. Swoim sercem, umysłem służę Bogu. Chcę być do Niego podobny, chcę czynić dobro, ale stwierdzam w sobie inną siłę, która ciągnie mnie w kierunku zła, która mnie upadla, która sprawia, że popełniam błędy, że popełniam zło, że zdarza się w moim życiu grzech. Ja to czuję. To jest realna walka. Walka między dobrem a złem. Walka między posłuszeństwem a buntem. Walka pomiędzy dobrem i tym, co i to dobro niszczy. Nieszczęsnym jestem człowiekiem, mówi apostoł Paweł, kto mnie wyzwoli z ciała. Popatrzcie, apostoł Paweł mówi, że będąc w tym grzesznym ciele, cały czas prowadzi jakąś wewnętrzną walkę. Idealnie byłoby z tego ciała uciec, wyzwolić się z niego. Biblia mówi, że przyjdzie taki czas, kiedy otrzymamy zupełnie inne ciała. Ciała na wzór uwielbionego ciała Jezusa Chrystusa. Ciała, które ma takie możliwości, których my dzisiaj nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. Ale póki co jesteśmy w tej grzesznej skorupce, w tym grzesznym opakowaniu i w naszym sercu toczy się walka. Co mówi apostoł Paweł? Łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Z tym już jest trochę gorzej. Moje myśli biegną ku Bogu. Czytam Biblię i zgadzam się z nią. Poznaję prawa Boże, przykazania Boże. Mówię, tak, to są mądre, święte, doskonałe prawa. Chcę taki być. Ale kiedy próbuję taki być, okazuje się, że nie jest to takie proste. I apostoł Paweł, kiedy tak otwiera przed nami swoje serce, konkluduje na koniec: dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, bo Chrystus jest rozwiązaniem. To jest ta walka, którą tylko Chrystus w nas może wygrać. Walka dobra ze złem. Jeden z proroków, pamiętacie te słowa, na pewno pisał: czy człowiek może zmienić kolor swojej skóry? Czy pantera może zmienić deseń swojego futra? Może? Ludzie próbują. Jeżeli znacie historię Michaela Jacksona, to on próbował coś ze swoim kolorem skóry zrobić. Ale chyba skutki były opłakane. Natura nasza jest taka, że niewiele możemy wpłynąć na nią. Że rodzimy się jako grzesznicy i mimo naszych starań, wysiłków, jesteśmy nadal grzesznikami. Kto może to zmienić? Tylko Pan Bóg. Dlatego, że zbawienie, moi drodzy, to jest kwestia ponownego stworzenia. To jest kwestia cudu. Żeby zbawić grzesznego człowieka, potrzebna jest boska moc. My takiej mocy nie mamy. Jedyne, co możemy powiedzieć, to powiedzieć: Boże, jestem Twój, zmień mnie. Ty masz moc, możesz mnie przekształcić, możesz mnie stworzyć na nowo. Chcę być inny, pomóż mi w tym. Chcę być podobny do Ciebie. Czytaliśmy na początku przed kazaniem taki fragment, który brzmi: nie daj się zwyciężać złu, ale zło jak? Dobrem zwyciężaj. To jest taka prosta myśl, piękna, mądra myśl i ona przyświecała w całej działalności Jezusowi Chrystusowi. Czy zwróciliście uwagę, że kiedy Chrystus pojawił się na ziemi, to nagle zajaśniało światło? Kogokolwiek na swojej drodze spotykał, to ten człowiek czuł się natychmiast ogarnięty przez światłość, czuł się napełniony dobrem. Kiedy spotykał Chrystusa, otrzymywał coś, co zmieniało jego życie i czuł się taki ubogacony, nakarmiony, taki pełny, pełny Bożej dobroci. Jak Jezus zwyciężał zło. Są takie teksty, które są... należą do grupy naszych ulubionych. Myślę, że też macie takie słowa. Dla mnie jednym z najcudowniejszych fragmentów Biblii jest fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Tam 23 rozdział, wiersz 33, 39 do 43. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, przecież tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie. Odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. Chrystus walczący ze złem. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak ja bym się zachował, gdyby moje ręce rozpięto na krzyżu, gdyby to w moje dłonie, nogi wbito gwoździe, gdyby to na moją głowę wciśnięto czerniową koronę. Ja nie wiem, jak bym się zachował. Pewnie nie tak jak Jezus. Obok dwaj ludzie, członkowie bandy Barabasza, którzy przeklinali stojących pod krzyżem ludzi. Przeklinali Rzymian, przeklinali Żydów, przeklinali gapiów, przeklinali wolnych, zdrowych, dobrze się mających. Oni byli pełni dzikiej furii na początku. A potem jeden z nich zaczął przyglądać się Jezusowi. Co mógł zobaczyć na twarzy Jezusa? Czy na twarzy Jezusa było cierpienie? Było. Był ból? Tak. Widać było tą noc pełną przesłuchań, poniewierki i tak dalej. To wszystko było wypisane na twarzy Jezusa. Był zmęczony, był spragniony, był poturbowany na wszelkie możliwe sposoby. A mimo to jeden z łotrów, kiedy przypatrywał się Jezusowi, nie znalazł na tej twarzy, nie znalazł gniewu, nie znalazł złości, nie znalazł potępienia, nie znalazł pogardy, nie znalazł niczego, co mogłoby się kojarzyć ze złem. Twarz Jezusa była poraniona. Twarz Jezusa spływała krwią. Twarz Jezusa była zmęczona, była przez ludzi naznaczona piętnem bólu. Ale ta twarz była nadal pełna miłości. I kiedy Jezus patrzył na ukrzyżowanych obok ludzi, kiedy patrzył z perspektywy tego chropowatego, drewnianego tronu, jakim był krzyż, kiedy patrzył na ludzi stojących pod nim, widział ludzi pogubionych, widział ludzi oszukanych, zmanipulowanych, zniewolonych złem, zniewolonych grzechem. I kiedy spojrzał na nich wszystkich, to wiedział, że jego zwycięstwo nie może się opierać na logicznych argumentach. To nie może być akademicka dyskusja. Chrystus wiedział, że w takiej sytuacji zwyciężyć może tylko miłość i wiara w człowieka, w to, że człowiek może być dobry. I kiedy jeden ze złoczyńców patrzył na Jezusa, zrozumiał, że On jest inny, że On mimo tego cierpienia, które jest Mu bliskie, które przeżywają wszyscy trzej ukrzyżowani na Golgocie, mimo tego bólu, cierpienia, mimo tej pogardy, która otaczała ich dookoła, On miał siłę, żeby temu złu przeciwstawić się. Ale jak? Złem? Dobrem. Miłością. Jeden z tych łotrów zauważył w oczach Jezusa miłość, która jest miłością bez warunków. Przychylność, której nie można za żadne pieniądze kupić. Widział w twarzy Jezusa Boga, który przyszedł ogarnąć ludzi i chociaż Jego ręce były przybite do drewnianej belki, to w tych ranach była moc, która przyzywała wszystkich. Przyjdźcie do mnie, a ja dam wam ukojenie. Kim jest ten, który był przybity do krzyża? Gdybyście, moi drodzy, wzięli do swoich rąk Biblię, jakieś narzędzie do wyszukiwania słów, konkordancję albo jakiś program komputerowy i wpisali sobie takie wyszukiwanie, żeby wszędzie tam, gdzie w Ewangeliach występuje słowo dobro, żebyście mogli te teksty przeczytać, zauważycie, że Chrystus przyszedł na ten świat, żeby czynić dobro. Żeby to dobro było argumentem na rzecz Boga. I to dobro przejawiało się na różne sposoby w życiu Pana Jezusa. Ewangelista Mateusz w 4 rozdziale, wierszu 23, 25 powiedział tak. Jezus obchodził całą Galileę, nauczał w synagogach, ogłaszał dobrą nowinę królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie ludzkie słabości. Wieść o nim rozchodziła się aż po całej Syrii. Przynoszono mu wszystkich nieszczęśliwych, dotkniętych chorobami, sparaliżowanych, a on ich uzdrawiał i wielkie tłumy gromadziły się wokół niego. Jezus szedł przez świat i siał dobro, dzielił się dobrem. Powiedzcie mi, moi drodzy, kiedy uda wam się zrobić jakąś drobną rzecz, jakąś dobrą rzecz, czy zauważacie, co się dzieje wtedy w naszych myślach, w naszym sercu? Kiedy uda wam się zrobić coś dobrego, jak reagujecie wtedy? Prawda? Ogarnia nas jakaś radość. Wyobraźcie sobie, uczeni robili pewne badania, okazało się, że kiedy czynimy coś dobrego, kiedy nasze myśli są nasączone dobrem, kiedy czynimy dobro, dzielimy się dobrem, myślimy w sposób taki dobry o innych ludziach, w naszych mózgach wydziela się substancja zwana dopaminą, która potęguje poczucie szczęścia. Czy to jest przypadek? Bóg stworzył nas do czynienia dobrych rzeczy. Bo ilekroć czynisz dobro, pomagasz nie tylko innym ludziom, ale pomagasz w jakimś sensie sobie samemu. Czynić dobro to jest nasze powołanie. Jesteśmy przeznaczeni do czynienia dobrego. Jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby dobro krzewić. A gdzie się to dobro zaczyna? Najpierw zaczyna się w głowie. Od myśli dobrych, które potem przeradzają się w dobre plany. A te dobre plany przekształcają się w dobre czyny. Moi drodzy, jesteśmy tym, jakimi chcemy być. Jeżeli chcecie być ludźmi złymi, to wasze mózgi będą zaprzężone do planowania zła. Będziecie planowali napady na bank, będziecie planowali jakieś tam oszustwa, będziecie planowali mnóstwo złych rzeczy i te myśli przekształcą się w czyny. Ale jeżeli powiecie, Boże, ja nie chcę taki być, chcę być kimś dobrym, podobnym do Ciebie, to od myśli zaczyna się wszystko. Od myśli. Tutaj w naszych głowach. Tutaj rodzą się czyny, tutaj rodzą się dobre rzeczy. Pamiętam, kiedy skończyłem seminarium, to chyba po raz pierwszy w historii edukacji adwentystycznej w Polsce, tak mądrze to powiedziałem, ale generalnie chodziło o to, że po skończeniu seminarium mieliśmy praktykę taką misyjną. Ta praktyka nie polegała na tym, że biegaliśmy z literaturą od drzwi do drzwi, chociaż też, ale pastor, który się nami opiekował, zabrał nas w Bieszczady. Tam poznałem swoją żonę. I naszym zadaniem było to, żeby odwiedzać małe miejscowości, jakieś wioski z prostym pytaniem. Czy możemy wam w czymś pomóc? Pukaliśmy do biednych, walących się chałupek, do takich drewnianych, krytych strzechą domów i zadawaliśmy właśnie to pytanie, czy możemy wam w czymś pomóc? Przy sianokosach, może naprawić płot, może posprzątać strych, może gdzieś coś pomalować, drobne rzeczy. I wiecie, jaka była reakcja ludzi? Wszyscy pytali, dlaczego przychodzicie właśnie do mnie? Ludzie byli zszokowani, że nagle przychodzi ktoś, kto chce coś zrobić zupełnie bezinteresownie. Po prostu chcemy zrobić coś dobrego. I ludzie gdzieś tam w głowach pytali, dlaczego ja i ile to będzie kosztować. No bo w życiu, które znamy, niczego za darmo nie ma, prawda? Idziemy do marketu i mamy gratisy. Ha, ha, ha. My za te gratisy zapłacimy. Nie bądźmy naiwni, prawda? I tutaj nagle Pan Bóg przychodzi i mówi, chcę wam coś dać, ale naprawdę za darmo. Chcę się z wami podzielić dobrem. Kiedy pokonywaliśmy te pierwsze opory, kiedy troszeczkę się z ludźmi zaprzyjaźniliśmy, to oni nagle zaczęli się uśmiechać, zaczęli wynosić jakieś dzbanki z kompotem, żebyśmy mogli się w skwarny dzień czegoś napić, bo dobro ludzi jednoczy. Ja jestem przekonany, że dzisiejszy dzień sobotni, kiedy mamy Dzień Dobroczynności, to nie jest jakaś akcja. To nie może być tak, że dzisiaj będziemy dobrze, a jutro o tym zapomnimy. To jest zadanie na całe nasze życie. Mało tego, to jest zadanie na wieczność. Czy nie jest tak właśnie skonstruowany Boży plan? Pan Bóg stworzył nas do tego, żebyśmy byli otoczeni dobrem, żebyśmy to dobro otrzymywali, żebyśmy to dobro dzielili, żebyśmy mogli się nawzajem czymś dobrym budować. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Kiedy miałem okazję prowadzić serię wykładów w Chicago, grupa Polaków wybrała się na takie nabożeństwo okręgowe, które tam również się odbywają. I miałem okazję wysłuchać naprawdę bardzo budującego kazania, które wygłosił pastor Mark Finlay. Ale podał historię, która gdzieś mi tam w głowie została, historią, której dzisiaj chciałbym się z wami podzielić. To wydarzenie jest autentyczne. Wydarzyło się w Afryce. Był to czas plemiennych walk, takich naprawdę krwawych walk. Do pewnej wioski wpadła uzbrojona banda nastolatków i urządziła krwawą jatkę. Poszły w ruch maczety, broń, krew płynęła ścieżkami tej wioski. Ginęła rodzina za rodziną. W jednej z chat po kilku dniach znaleziono dogorywającą kobietę. Na jej oczach zamordowano męża, dzieci, pozostałych członków rodziny, a ją samą potwornie okaleczoną zostawiono na stosie ciał na pewną śmierć. Przez długie miesiące kobieta ta nie mogła dojść do siebie. Rany ciała zaczęły się w miarę szybko goić, ale pozostały inne głębokie blizny, gdzieś w sercu, gdzieś w myślach. Była osobą wierzącą. Wielokrotnie w modlitwie pytała Boga o powód tego dramatycznego wydarzenia. Dlaczego tak się musiało stać? Panie Boże, o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego zło jest bezkarne? Dlaczego umierają ludzie wierzący? Dlaczego giną niewinni ludzie? Wiele dramatycznych pytań trawiło serce tej kobiety. Po kilku miesiącach zrozumiała, że nie może pozwolić, by żal przeniknął ją na wskroś, bo ciągle jej myśli wracały i postanowiła ten błędny krąg gdzieś przeciąć. Chciała być użyteczna, chciała znaleźć jakieś zajęcie, które oderwie jej myśli od żalu, rezygnacji, od bólu. Postanowiła zaangażować się w prowadzenie grup biblijnych na terenie jednego z zakładów karnych. nie miałeś swojej rodziny, a więc pomyślała, że może choć kilka chwil poświęci innym zagubionym ludziom. Odwiedzała miejscowe więzienie, rozmawiała z osadzonymi tam ludźmi, mówiła o Bogu, który kocha, mówiła o nadziei w Chrystusie. Pewnego dnia w jednej z cel dostrzegła dziwnie znajomą twarz. Była to twarz jednego z młodocianych oprawców. To był jeden z tych, którzy na jej oczach zamordowali męża, dzieci, rodzinę. To był jeden z chłopaków, który brał udział w tej bestialskiej rzezi. Na początku wezbrała w niej nienawiść. Była gotowa gołymi rękami udusić go. Ale jakiś cichy głos szeptał jej do serca: jeśli to zrobisz, czym będziesz się różnić od tych, którzy zadawali ciosy maczetą? Czym będzie się różnić twoja nienawiść od ich nienawiści? Długo walczyła ze sobą, ale postanowiła zrobić coś, co było zupełnie sprzeczne z jej wewnętrznymi uczuciami. Zaczęła odwiedzać tego młodego chłopaka. Początkowo bał się jej zemsty, bał się, że go wyda i że poniesie śmierć. Ale im dłużej ze sobą rozmawiali, tym lepiej kobieta rozumiała, że ten młody człowiek sam był ofiarą brutalnej nienawiści. Wojna, przemoc, terror potrafią zmienić najbardziej wrażliwego człowieka w potwora. Zrozumiała, że ten młody człowiek nigdy nie doświadczył miłości, nigdy nie usłyszał od otaczających go ludzi słowa kocham. Nauczono go zabijać, siać strach, znęcać się nad innymi ludźmi, ale nie nauczono go kochać, nie nauczono go darzyć miłością. Po jakimś czasie kobieta podjęła decyzję, która może się dla nas wydawać całkowicie nienormalną. Podjęła starania, by adoptować tego młodego człowieka. Na jej twarzy nadal widać było głębokie rany. Rany zadane ręką tego młodego chłopaka. Ale jej serce zaczęło się goić. Bo zło można zwyciężyć tylko dobrem. Mieczem miłości, tarczą wiary, orężem nadziei. Właśnie dlatego na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus modlił się słowami: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bardzo często jesteśmy ranieni przez innych ludzi i to także w Kościele. To nie jest tak, że zło panoszy się tylko poza Kościołem. Ono jest obecne także tu, między nami. Bo każdy z nas, przychodząc do Kościoła, wnosi ze sobą swoją grzeszną naturę i czasami daje ona o sobie znać. I potrafimy ranić się, potrafimy zadawać sobie ból. Ale dobro jest silniejsze niż zło. Jeżeli tylko walczymy według zasad Chrystusa, potrafimy tym dobrem zwyciężać, bo zło nie może pokonać dobra. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale czytamy, wiersz 14 do 16. Wy jesteście światłem dla całego świata. Nie można ukryć miasta położonego na szczycie góry. Nie zapala się też lampy po to, aby ją schować pod korcem. Przeciwnie, umieszcza się ją na świeczniku, aby dawała światło wszystkim, którzy są w domu. Tak też światło wasze niechaj jaśnieje na oczach wszystkich ludzi po to, żeby widzieli wasze dobre uczynki i wielbili za nie Ojca waszego, który jest w niebie. Powołani do czynienia dobra. Moi drodzy, spotkamy każdego dnia wokół siebie ludzi, którzy mają inne poglądy teologiczne niż my. Spotkamy ludzi chodzących do różnych kościołów, spotkamy ludzi, którzy nie chodzą do kościoła żadnego, spotkamy różnych ludzi i możemy podjąć z nimi walkę na argumenty. Możemy przekonywać, możemy używać logiki, żeby pokazać, że są w błędzie i że potrzebują coś w życiu zmienić. Ale czy zwróciliście uwagę, że Chrystus zmieniał ludzi nie poprzez odwoływanie się do umysłu, nie poprzez logiczne argumenty? Chrystus je miał i to miał najlepsze. W jaki sposób Chrystus zmieniał ludzi? Zwyciężał zło? Dzielił się dobrem, bo przeciwko dobru nie ma żadnych argumentów. Jeżeli dzielimy się dobrem z innymi, to mogą powiedzieć: dziwak. Poglądy teologiczne zupełnie z kosmosu. Ale to jest dobry człowiek. Ale to jest ktoś, komu mogę zaufać, zostawić klucze do mieszkania, To jest ktoś, kto mi pomoże, gdy będę w potrzebie. To jest ktoś, kto mnie wysłucha i nie zdradzi. To jest ktoś, kto okaże mi troskę. Takimi chrześcijanami możemy być, jeżeli tylko zechcemy i zapragniemy. Jeżeli tylko pozwolimy Bogu działać w nas. A więc, moi drodzy, nie dajmy się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajmy. Otwórzmy nasze serca na obecność Boga, a On wszystko inne uczyni, bo obiecał. Jesteśmy w Jego dłoniach, Jego dziećmi i Jego narzędziami. Niechaj Pan Bóg nas w tym wspiera i niechaj sprawi, żeby w naszym Kościele nie było dnia dobroczynności, ale żebyśmy byli dobroczynni każdego dnia, o każdej porze. Niechaj Pan Bóg nam tym dopomoże. Amen.